Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Najpierw mam dla Państwa dwa pytania. Czy znacie Państwo swojego dzielnicowego? I czy wiecie Państwo, z jakimi problemami można się do niego zgłosić? Co więcej, powiem, że możecie Państwo wyróżnić swojego dzielnicowego w konkursie ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. I właśnie o roli dzielnicowego chcę dzisiaj porozmawiać i z Państwem, i z gośćmi w studio. A goszczę pana podinspektora Andrzeja Majrowskiego, eksperta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej.
Dzień dobry Państwu.
I pana podkomisarza Adama Kumkowskiego, specjalistę z tegoż Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej.
Dzień dobry.
Powiedzmy o tym, czy stójkowy przedwojenny i dzisiejszy dzielnicowy to to samo?
Nie do końca, aczkolwiek można tak porównywać. Nazwa jest inna.
I rola zapewne
rola
też.
Rola też, no tutaj też trzeba patrzeć, ilu tych policjantów było, jakie zadania mieli. Generalnie już po II wojnie światowej ten dzielnicowy jako specyficzny policjant no, od końca wojny do dnia dzisiejszego funkcjonuje.
Och, to zmieniły się ustroje, a dzielnicowy został, czyli to musi być taki policjant, który no, jest ważnym policjantem dla społeczeństwa i jego rola jest jakby no, bardzo ważna.
No to jest pewna marka, bo jeżeli powiemy dzielnicowy, z kim skojarzymy? No chyba tylko z policjantem. No troszeczkę tak Straż Miejska pod nas próbuje też tego dzielnicowego, że tak powiem, zrobić. Ale mówię,
mówiąc
o dzielnicowym, w zasadzie mówimy o policjancie, który ma przypisany jakiś wyznaczony rejon służbowy, jest przydzielony w zasadzie jako jedyny z policjantów do danego rejonu służbowego, czyli w zasadzie odpowiada z tym gospodarzem tego rejonu służbowego. I to jest właśnie ważne, że jest na stałe przypisany. Nie ma, że ktoś inny obsługuje, tylko cały czas jest jedna osoba. I jeżeli ktoś ma jakieś problemy, no to pierwszy, drugi, piąty raz spotykając się z takim dzielnicowym, jest jakieś zaufanie, jest możliwość rozwiązania pewnych problemów, które jakaś osoba ma.
Do roli dzielnicowego jeszcze dojdziemy. Okay. To jest człowiek, który nie przychodzi po to, żeby straszyć nas paragrafami i karać nas, tylko jego rola jest zupełnie inna, o której za chwilę. Ale to znaczy, że łobuzy na przykład z Bocianowa w Bydgoszczy to mają jednego dzielnicowego i powinni się go wystrzegać?
To znaczy oprócz dzielnicowego, bo dzielnicowy to ma ten przydzielony rejon. Tam są jeszcze służby patrolowe, służby kryminalne i tak dalej. To nie to, że on
tylko
sam
jeden
obsługuje. On jest odpowiedzialny za ten rejon, tak, bo całe nasze województwo zostało podzielone na tak zwane rejony służbowe, do których są przypisani dzielnicowi.
Konkretni, z imienia, nazwiska,
tak, którzy mają swój indywidualny telefon, swój indywidualny e-mail, tak, swoją na stronie internetowej danej komendy miejskiej czy powiatowej mają jakby tą swoją zakładkę, czyli swoje imię, nazwisko, wszystkie dane, po których, że tak powiem, można go odszukać.
Czyli dzielnicowy jest w XXI wieku, korzysta z internetu, korzysta z telefonii komórkowej, ma te wszystkie instrumenty kontaktowania się ze swoimi mieszkańcami. Prosto jest w mieście, no bo to dzielnica, to dzielnica, to dzielnica. Ustawiamy dzielnicowych i jest gotowe. A co w gminie?
Wbrew pozorom w gminie jest łatwiej, bo po pierwsze gmina bardziej pomaga niż w mieście, dlatego że w mieście jest większe skupisko tych dzielnicowych. No, z uwagi na to, że na mniejszym terenie, na jakimś terenie jest stosunkowo więcej mieszkańców. W związku z tym ten rejon służbowy dzielnicowego będzie miał znacznie mniejszy obszar niż na wsi. Natomiast na wsi no, pójdzie się do sołtysa, do księdza, tak, do proboszcza i o połowie wsi czy połowie gminy już się wie, tak? Natomiast w mieście.
A jak się pójdzie do dzielnicowego, to też się wie o połowie gminy? Powinno,
jak
tak?
Jak dobrze współpracuje z sołectwem, powiedzmy, czy tam z gminą, z księdzem, jeżeli dobrze współpracuje z wójtem, to przypuszczam, że raczej ma rozpracowaną gminę.
52 345 50 90 to telefon do Państwa dyspozycji. Pytać każdy może. Pytam, czy znacie Państwo swojego dzielnicowego? Czy mieliście Państwo kontakt ze swoim dzielnicowym? Czy był to kontakt na plus? Czy był to kontakt na minus? Czy wiecie Państwo, z jakimi sprawami w ogóle można zgłaszać się do takiego dzielnicowego? Czekam na Państwa telefony. 345 50 80, 90, czy dzielnicowy to potrzebny policjant, czy jest to funkcja zbędna? Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja mieszkam na Kapuściskach i dzielnicowego nie znam.
Nie widziała go pani na oczy?
Nie widziałam na oczy go, to raz, a ja jestem 30 rocznik, niech se pan wyobraża. A kiedyś, bo tutaj mieszkam 60 lat już, kiedyś to dzielnicowego się znało z imienia, z nazwiska, nawet gdzie mieszka, z każdym problemem można było do niego iść.
Rozumiem, jak
gdzie... A w ogóle to jestem żoną dzielnicowego, który przepracował prawie 40 lat, a teraz już no niestety nie żyje.
Jak, dziękuję pani za ten telefon. Mamy jeszcze jeden, szybciutko odbierzmy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, ja mieszkam na Nosowej Górze. W związku z tym, że miałam taki przypadek, że mi ukradziono dokumenty, to poznałam dzielnicowego. Uh-huh. Wiem, kto to jest, ale to wszystko.
Ale to wszystko, no dobrze, ale jaki był pani kontakt z tym dzielnicowym? Puk, puk, dzień dobry, jestem dzielnicowym.
Nie, pan dzielnicowy zadzwonił do mnie. Dzień dobry, czy mam do czynienia z panią? Powiedziałam, że tak. Proszę pani, w tym miejscu znaleziono pani dokumenty i musi się pani do mnie zgłosić, czy to na pewno są pani dokumenty i proszę do mnie przyjść.
I było miło, grzecznie i zwrócono
ale
dokumenty.
Ale oczywiście. Było miło i są pytaczna. Tylko najgorsze jest to, że przestali chodzić policjanci po Osobej Górze. Kiedyś jeszcze chodzili, teraz.
Już tutaj moi goście sobie zapisują szybciutko tę pani uwagę. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Zachęcam państwa do telefonów 345 50 90. No właśnie, czy dzielnicowy to jest ten policjant, który powinien spacerować po ulicach?
I tak, i nie. Tak jak mówię, tu jest ten problem, jakby rozdzielmy to na dwie części. Dzielnicowi miejscy, dzielnicowi poza miejscy, czyli te gminy. Tak,
inne gdzie... są służby patrolowe,
nie,
a inne dzielnicowe?
Nie, to nie można tak w ten sposób dzielić. Troszeczkę inne, że tak powiem, zadania, aczkolwiek meritum ich zadań jest w zasadzie podobny, tak? Tylko tak jak mówię, poruszanie się po terenie, gdzie jest 300 na 300 metrów i ileś tam bloków, tak? A gmina, która ileś hektarów ma, no to też jest różnica.
W poruszaniu się i w pokazywaniu się.
Tak, i w kontakcie.
Jeszcze jeden telefon, halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja nie telefonuję z Bydgoszczy, tylko z Torunia.
Dobrze, kłaniamy się. Pozdrawiamy Toruń.
Pomocy, tutaj chodziło mi tutaj... Trochę ze spółdzielnią musiałam powalczyć. Chciałam, żeby mi pan pomógł.
Pan
nie
dzielnicowy?
Było łatwo z panem się skontaktować dzielnicowym, bo albo miał służbę, bo jeszcze inne chyba funkcje pełnią, albo no w każdym razie kilka telefonów musiałam wykonać, pójść do komisariatu, aż nareszcie pana udało mi się z panem skontaktować. Ale jedyny plus to, że na klatkach schodowych, przynajmniej tak jest u mnie w spółdzielni, jest numer telefonu do dzielnicowego.
Czyli wiadomo, gdzie się zgłosić. Zaraz zapytam moich gości.
To ja dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie. Jak z tym kontaktem z dzielnicowym, ale jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Kłaniam się.
Ja w kwestii dzielnicowych, tak, ponieważ tutaj przed momentem dzwoniła pani z dzielnicy Nosowej Góry. Ja znam jakby też samą dzielnicę, ale nie o tym chciałem mówić. Wydaje mi się, że jakby gdzieś jest problem strukturalny chyba w samych strukturach służb policji, bo ten dzielnicowy specjalnie nie ma czasu na to, żeby się pokazywać. On ma mnóstwo papierkowej pracy do wykonania na potrzeby różnych innych jakby wydziałów, tak, tejże policji.
Wydziałów nadzoru i kontroli, tak.
Zdecydowanie, ale też zbiera różne informacje, zajmował się dostarczaniem na przykład, nie wiem, czy prostowaniem dokumentacji po fotoradarach dla Straży Miejskiej. Jakby mnóstwo różnych innych prac, które odrywają go od rzeczywistości takiej, której musiałby pracować, czyli od pracy w terenie, od takiej pracy, do której został powołany. Stąd też mieszkańcy mogą go w ogóle nie znać i poznają najczęściej tego dzielnicowego wtedy, kiedy mają jakiś problem do rozwiązania typu właśnie, nie wiem, zgłoszenie kradzieży, na uszkodzenie, nie wiem, mienia, tego typu sprawy, tak? Natomiast na pewno nie ma kontaktu takiego, tutaj nie wiem, czy nie słuchałem całej audycji, ale można powiedzieć, że to powinien być taki odpowiednik proboszcza w sensie znajomości swojego terenu. Proboszcz zna, natomiast dzielnicowy nie ma czasu na to, żeby poznać.
No właśnie w tym momencie czuję, jak wszyscy dzielnicowi wzdychają, mówią, Boże, że miałem trochę czasu pójść do moich mieszkańców i napić się z nimi kawy albo herbaty i pogadać jak człowiek. Myślę,
panie
że
redaktorze, ma pan rację. To jest forma budowania pewnych relacji. Ja oczywiście nie mówię, że jest to jedyna forma, tak? Natomiast, żeby siadać i pić kawę, ale jest, trzeba mieć po prostu kontakt, chociażby werbalny, nie wiem, spotkać się z kimś, porozmawiać, zatrzymać na ulicy, zapytać, a jak się pani żyje, a gdzie pani mieszka, a jest pani z tej dzielnicy, a może pani tu przyjechała, czy czuje się pani bezpiecznie? Kiedy on ma to zrobić, jak on siedzi, panie redaktorze, i wypełnia setki papierów, raportu do raportu i innych dokumentów, które, nie wiem, w całej tej masie ma.
No właśnie, i za tych, dziękujemy pięknie za ten telefon, i za tych papierów giną ludzie, ginie człowiek. Co panowie na to?
Staramy się ograniczać do minimum pewne takie rzeczy, które kiedyś robili dzielnicowi, na przykład w tej chwili nie prowadzą postępowań w sprawach o wykroczenia, to w ogóle wyeliminowaliśmy, nie prowadzą dochodzeń, czyli te kradzieże poważniejsze, na przykład, czy tam jakieś inne przestępstwa. Staramy się, żeby dzielnicowy jak największą ilość czasu spędzał właśnie w rejonie służbowym, tylko tak jak mówię, 4,5 tysiąca, 4700 mniej więcej średnio wychodzi mieszkańców. Inaczej, jeden dzielnicowy przypada na tylu mieszkańców, tak?
Ja rozumiem, że nie musi wszystkich poznać, ale z tego ostatniego telefonu, no, tego pana, to wynika, że chciałbym zobaczyć swojego dzielnicowego, który chodzi, na przykład widzi panią w parku z dzieckiem, przysiądzie, dzień dobry, tak się nazywam, wręczy wizytówkę, porozmawia chwilę, idę dalej. Wiem, mam dzielnicowego, wiem jak wygląda i już mam z nim kontakt i jakby co, to będzie mi łatwiej.
Możemy tak powiedzieć, przy czym mówię, rola dzielnicowego w zasadzie nie ogranicza się do przemieszczania się od do i pokazywania się, tylko bycia wśród mieszkańców, tak? Dlatego mówię, przy blokowiskach można rzadko kiedy spotkać, bo on chodzi do ludzi, tak? Do mieszkań konkretnych, więc fizycznie możemy go nie spotkać.
Właśnie,
tak?
Zaraz sobie porozmawiamy o roli dzielnicowego. Przypomnę tylko państwu numer telefonu 52 345 5090. Jakież to właśnie sprawy powinny być na barkach i głowie dzielnicowego?
Mamy ten rejon służbowy, tak, za który odpowiada. No i co tam się dzieje? Bo takie pytanie można było zadać. No są jakieś konflikty sąsiedzkie,
na
tak?
Na pewno.
Wołamy dzielnicowego. 112 997 ze strony internetowej. Na pewno przyjdzie. Na pewno, jeżeli zadzwonimy, zostawimy jakąś informację na poczcie głosowej, to się zdzwoni, że tak powiem.
No dobrze, ale tak? Do czego służy dzielnicowy przy konflikcie sąsiedzkim? Zatrzymajmy się na chwilę. Nie on tu sędzią, nie on...
Nie on tu sędzią, tak, ale on może pokierować. On może pokierować, co pan, pani może zrobić, tak? A może nieraz lepiej ta trzecia osoba, która widzi to trochę inaczej niż konflikt sąsiedzki jeden z drugim, tak? Który czasami trwa latami, tak? Przyjdzie dzielnicowy, spojrzy, jak to mówią, z innej perspektywy.
Innego,
tak?
Punktu widzenia, tak.
Poza tym mówię, znając prawo, jest w stanie doradzić, gdzie się ewentualnie udać, bo nie wszystkie problemy rozwiąże dzielnicowy, tak? Nie wszystkie rozwiąże policja. A może trzeba się udać, nie wiem, do poradni zdrowia psychicznego, a może trzeba udać się do poradni przeciwalkoholowej i kogoś zgłosić, tak? No różne są podmioty, które współpracują, czy są odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym także za rozwiązywanie tych konfliktów.
No, wkraczanie w konflikty sąsiedzkie to jest niebezpieczna też sprawa.
No ale czego ma się bać dzielnicowy?
No, nie wiem, bo
to jest, żeby rozwiązał ten konflikt. Tak?
Dobrze, to już mamy jedno zadanie, rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich. Następne.
No to jest to te podstawowe poradnictwo prawne. Wiadomo, że no nie są to generalnie prawnicy z zawodu czy z wykształcenia, tak?
Ale bliżej prawa.
Ale aczkolwiek w szkołach czy tych kursach, które kończą, tam prawo jest wykładane. Prawo cywilne, prawo karne, prawo wykroczeń. W związku z tym tą podstawową przynajmniej wiedzę powinni posiadać, no i posiadają. W związku z tym, jeżeli jest jakiś konflikt, jest jakieś zdarzenie, to powinni to zakwalifikować i stwierdzić, kto może rozwiązać, no i podjąć kroki, jeżeli nie sami.
Czyli mogą tak? Na przykład powiedzieć tak, proszę pani, mnie się wydaje, że to z tego i tego paragrafu jest wykroczenie, albo nawet może i grubsza sprawa i mogłaby się pani zwrócić tutaj już
lub
do...
Lub poproszę dyżurnego o przysłanie grupy, która... jest fachowcami w tej dziedzinie, ma dokumentację, przyjmie i dalej będzie coś tam czynione, tak?
Dobrze, to mamy drugie zadanie, trzecie.
No udzielanie pomocy ofiarom przestępstw. Czasami tak się zdarza, że ktoś zostanie okradziony, ktoś zostanie, nie wiem, no, w jakiś sposób pokrzywdzony, tak?
Bez środków do życia?
może, no czasami tak się zdarza, ale tu chodzi o to, że bardziej o ukierunkowanie na pomoc psychologiczną, tak? Bo no wiąże się z tym jakaś trauma tych osób, które zostały pokrzywdzone w różny sposób, czy okradzione, czy pobite, czy no różne są przestępstwa, tak? Czyli po prostu ta pierwsza jakby pomoc i skierowanie też do instytucji czy organów, które są w stanie, że tak powiem, tej pomocy udzielić. No bo czasami tak jest, że ktoś komuś dom spali, no co z tym człowiekiem zrobić? Gdzieś trzeba go ulokować, tak? Jeżeli jest dzielnicowy pierwszy na miejscu, co zrobi? No będzie się starał te osoby gdzieś umieścić,
jakieś
tak?
Lokum.
Jakieś lokum i tak dalej. Więc tutaj mówię, no sytuacji nie ma takich, że tak powiem, do końca opisanych. Musi być kreatywny na miejscu.
Musi być na miejscu kreatywny, ale ta pomoc ofiarom przestępstw to bardzo często też taka sytuacja, tak mnie się wydaje, że ta ofiara przestępstw jest przez swoje środowisko dość hermetyczne w końcu, bo to może być jakiś blok, to może być jakaś ulica, jakiś zaułek, no wystawiana, że tak powiem, na ostracyzm otoczenia, bo zgłosiła się na policję, bo ujawniła, bo domagała się sprawiedliwości.
Niekoniecznie ta osoba musi zgłaszać. Przecież sąsiedzi też zgłaszają, że jakieś za ścianą coś się dzieje. Tym bardziej, tak jak mówię, no słyszymy o takich przypadkach, że jakieś dziecko płacze i tak dalej.
Oj, żeby sąsiedzi zgłaszali.
Oj, żeby bardzo... tak, to jest taki apel. Ale z drugiej strony zaczynają się te zgłoszenia, tak? Że zaczyna się jednak obserwować to, że ludzie reagują na pewną krzywdę innych osób, tak? No a później mówię, no wkracza policja, wkracza dzielnicowy. I działa dalej.
Nie? I działa dalej. Czyli mamy tak, rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich, poradnictwo prawne, pomoc ofiarom przestępstw.
Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Tutaj... Myślę, że tu bardziej szczegółowo opisze kolega, ponieważ to jest tak zwana niebieska karta. I myślę, że szczegółowo może opisać.
No tutaj jeżeli chodzi o realizację tego zadania, kiedyś było tak, że tak naprawdę ofiarom przemocy w rodzinie pomagała tylko policja. Obecnie wygląda to w ten sposób, że mamy tak zwane zespoły interdyscyplinarne i tutaj dzielnicowy jest
psycholog
jednym.
Psycholog dzielnicowy.
Pracownik socjalny, może być i kurator, tak? I tutaj już jest dzielnicowy jednym z elementów, tak? Ale w przypadkach, powiedzmy, ujawnienia przemocy w rodzinie, już te pierwsze czynności może podjąć, tak? Wykonuje niebieską kartę, przysyła do zespołu, już może pierwsze czynności podjąć, czy powiedzmy z ośrodkiem pomocy społecznej, czy jeszcze zaangażować inne instytucje.
My mówimy niebieska karta, jakby to było oczywiste. Co się za tym kryje?
Niebieska karta jest takim formularzem zgłoszeniowym dotyczącym przemocy w rodzinie. I tam mamy informację...
Jakiejkolwiek przemocy w rodzinie.
Jakiejkolwiek przemocy w rodzinie, tak. To dotyczy zarówno przemocy psychicznej, jak i fizycznej. I w momencie wypełnienia takiego druku, taki druk może wypełnić nie tylko policjant, ale może wypełnić pedagog, lekarz, pracownik socjalny, tak?
I ta karta gdzie ląduje?
W zespole interdyscyplinarnym.
Czyli u wszystkich.
Tak.
Zarówno u psychologa, u pracownika społecznego,
tak.
Jak u policjanta.
Zespół interdyscyplinarny, jak sama nazwa mówi, składa się z przedstawicieli różnych instytucji i albo bezpośrednio ten zespół interdyscyplinarny zajmuje się daną rodziną, albo tak jak to jest w niektórych miastach, jest skierowany do grupy roboczej, gdzie tam już konkretne osoby się zajmują, zarówno dzielnicowy z danego terenu, na którym ta przemoc wystąpiła.
Panie komisarzu, pan ma duże doświadczenie w tych historiach związanych z przemocą w rodzinie. Czy to zawsze jest ten schemat, on pije i bije?
To znaczy, ja powiem tak, z naszych statystyk gdzieś tam wynika, jeżeli chodzi o niebieskie karty, że około 60% sprawców przemocy była pod wpływem alkoholu. Więc nie zawsze, ale jednak,
ale jednak
jest bardzo dużo, tak, jest bardzo dużo takich przypadków.
A jakie są inne przypadki? Co możemy nazwać przemocą w rodzinie? Bo nie zawsze nawet ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to wcale nie muszą być rękoczyny, że to wcale nie musi być alkohol.
Oczywiście tak, to nie musi od razu dochodzić do rękoczynów, do uderzania, kopania, tak.
Wyzwisk.
No ale właśnie, mogą być to wyzwiska, może to być pozbawienie wolności, tak, kogoś, czy chociażby mamy coś takiego teraz też jak przemoc ekonomiczną, tak, gdzie jedna strona drugiej chociażby wyznacza kieszonkowe, tak?
Ja pracuję, ja zarabiam, ja decyduję, tak?
Tak, ja decyduję, tak.
Ja. No tak, to się zawsze musi źle skończyć w rodzinie. Jest też coś takiego bardzo trudnego do uchwycenia w tej przemocy rodzinnej, ale odbierzmy jeszcze telefon, bo widzę, że ktoś próbuje się dodzwonić. Halo, halo.
Dzień
dobry panu. Dobry.
Powiem tak, po prostu dzwonię z rejonu Brodnicy.
O, kłaniamy się.
Po prostu interwencje były niejednokrotnie zgłaszane, że po prostu jest tam przemoc w rodzinie, czyli syn po prostu bił rodziców.
Ale to było zgłaszane przez sąsiadów?
Nie, przez rodziców. Przez rodziców. Przyjeżdżała policja, no odjeżdżała po prostu na ogół, po prostu on się rozzufalił ze względu, że miał dwóch szwagrów policjantów. Po prostu oni tak to przekręcili, tak to zrobili, że po prostu on urósł w pióra. W tej chwili kończy się, po wczorajszej akcji tego wyczynowca, ojciec się kończy w Grudziądzu w szpitalu, tam jest w stanie krytycznym, matka w Brodnicy w szpitalu. Ale to jest wina dość duża, że po prostu miał szwagrów milicjantów.
No, trudno to ocenić. Dziękujemy panu za ten sygnał.
W 100% tak to było.
Dziękuję pięknie.
Po prostu ja znam fałszywe zeznania policjantów z Brodnicy.
Dziękujemy pięknie. No właśnie, to jest to, co zwykle odczuwają ci wszyscy, którzy są w takiej trudnej sytuacji. Wzywamy policję, a później jakby no, nie czujemy żadnego wsparcia, nie czujemy żadnej takiej presji. No, rozzuchwalił się, słyszeliśmy, bo to nie pierwszy raz było. Do dramatycznej dość sytuacji.
Oczywiście ktoś może mieć tego typu odczucia, że powiedzmy, ktoś tam ma jakieś znajomości, wiadomo, jak to zwłaszcza w mniejszych miejscowościach rozchodzą się jakieś różnego rodzaju plotki. Dlatego tu jest też ta możliwość interdyscyplinarności, tak, że to nie tylko policjant musi tą procedurę wszcząć niebieskiej karty. Może to zrobić pracownik socjalny, więc jeżeli ktoś powiedzmy ma jakieś przesłanki do tego i myśli, że okej, tu policja może nie zadziałać, bo tam jest ktoś tam powiedzmy był z rodziny, tak? To można się udać do innej instytucji, tak? Można nawet do pedagoga szkolnego się udać. Można pójść do lekarza, poprosić o wszczęcie procedury. Także tu tych instytucji jest wiele.
A czym by ryzykowali ci domniemani szwagrowie, którzy by składali fałszywe zeznania?
No oczywiście odpowiedzialnością karną, tak?
Karną jeżeli, i służbową też.
No i pytanie jest takie, czy w protokołach na przykład znalazły się takie informacje, że ci tutaj inspirują pewne zachowania. No,
oczywiście
to też, bo ja tutaj mogę postawić, że jak to mówią, głowę, że gdyby komendant powiatowy takie informacje uzyskał, to na pewno by to się nie skończyło za dobrze, że tak powiem, dla tych policjantów.
Poszedłby za ciosem. No. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. O, słyszymy się, czy
dzień
się nie
dobry.
O, dzień dobry panu.
Halo?
Tak, słyszymy się, słucham.
Proszę pana, panowie pytacie o policję. Muszę panom powiedzieć, sondaż był taki. Ile procent policjanci mają w Polsce zaufania? 8%. To samo za siebie mówi, wie pan. A wie pan dlaczego? Za dużo tych spódniczek jest przyjętych. Co to za policjant, kobieta?
No, ja bym tak absolutnie się z panem nie zgodził, bo...
A te wszystkie kobietki to powinny iść do biura gdzieś, do zakładu pracy.
Wie pan, widziałem policjantów...
Małą chodzi i chłopaków bije... A oni się śmieją z tego. No tyle, dziękuję.
Dziękuję. Absolutnie się nie zgadzam z tym panem, bo znam nawet policjantki, które są oficerami operacyjnymi i na pewno dałyby temu panu trochę po uszach. Policjantki są oczywiście też potrzebne. Wróćmy do tego pozostawania tej ofiary w rodzinie. Co dalej? Jak powinny być rozwiązywane te sprawy przez dzielnicowego? Mam już ludzi, tak? To znaczy sprowadźmy do przykładu. Wykonałem awanturę w domu. Taką awanturę, że moja żona się zdenerwowała, zawezwała policję. Założono niebieską kartę. Co się dzieje dalej?
Karta trafia do zespołu interdyscyplinarnego, tak? Zespół interdyscyplinarny, tak, jeżeli chodzi tutaj, powiedzmy, patrzymy przykład Bydgoszczy, przekazuje kartę do grupy roboczej, która z reguły składa się z policjanta z dzielnicowego, tak, z pracownika socjalnego i w zależności, jeżeli jest potrzebny psycholog, bo na przykład są dzieci w rodzinie, to psycholog, do tego jeszcze policjant specjalista do spraw nieletnich. I oni zaczynają działać, tak? Zaczynają myśleć nad planem pomocowym dla tej rodziny. Oczywiście wzywają obie ze stron, zapraszają na takie spotkanie, oczywiście osobno, tak? Każda ze stron mówi, jak to wyglądało z jej strony.
Z jej punktu widzenia.
Tak, tak. I jest wdrażany plan pomocowy. Oczywiście są zapoznani z tym, jak to wygląda. No i rusza pomoc. No i tutaj oczywiście przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzielnicowego, to jego rolą jest kontrola bezpieczeństwa w tej rodzinie, tak?
Bo ktoś tam może być zagrożony fizycznie.
Więc on w zależności od tego, jak grupa robocza wyznaczy, ile takich wizyt ma być w domu pod kątem kontroli bezpieczeństwa, tak dzielnicowy w tym domu się zjawia. Z reguły to jest powiedzmy raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Ten dzielnicowy się w tym domu pojawia i sprawdza, jak wygląda sytuacja.
Panie komisarzu, z pana doświadczenia zawodowego, dobry ten pomysł z tą niebieską kartą, działa to, przynosi to jakieś efekty w tych rodzinach, w których te takie dziwne historie przemocy występują?
To znaczy mi się wydaje, że zawsze im więcej specjalistów, tak, większa grupa ludzi z różnych instytucji, tym mamy większe możliwości pomocy rodzinie, tak? Każdy, wiadomo, jest ograniczony swoimi kompetencjami, w zależności tego, jak ustawa je kreuje. Ale jeżeli jest nas więcej, tych kompetencji jest więcej.
I możliwości także.
Tak.
Dobrze, a teraz porozmawiajmy o tych najbardziej trudnych zadaniach dzielnicowego, o tych rodzinach, które nazywamy dysfunkcyjne, patologiczne. No, w każdej dzielnicy, w każdej gminie na pewno się taka znajdzie.
Alkoholizm, narkomania. No powiem tak, trudne sprawy i nie zawsze są, jak to mówią, do rozwiązania przez samego dzielnicowego i zazwyczaj tak jest, że dzielnicowy jest w zasadzie inspiratorem pewnych zachowań.
Sygnalizuje,
inspiruje pewne zachowania, próbuje, że tak powiem, jeżeli ta osoba, która jest dysfunkcyjna, zagraża innym osobom, próbuje w jakiś sposób izolować, próbuje w jakiś sposób kontrolować to zachowanie się, no i próbuje inicjować zachowania tych podmiotów, które powinny pomóc w tym przypadku, tak? Jeżeli chodzi o alkoholizm, to są te grupy AA, tak zwane.
Anonimowych alkoholików. No tak, ale to się trzeba dobrowolnie zgłosić i chcieć.
Tak, tylko że tak jak mówię, no tu dzielnicowy też ma tą możliwość co pewien czas kontrolowanie takiej osoby. Jeżeli przychodzi do mieszkania i jest jakaś awantura, no to gdzie będzie izolował, tak? Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych jako nietrzeźwego.
I chociaż na tych kilka godzin.
No, chociaż na tych kilka godzin, więc tutaj takie działanie, tak jak mówił kolega powiedział, no pewne ustawowe ramy, poza które raczej nie przekraczamy, natomiast inne instytucje, jeżeli mają możliwość, powiedzmy, całkowitego odizolowania, bo wtedy możemy zgłosić do sądu, sąd podejmuje pewne decyzje i się okazuje, że taki delikwent ląduje tam, gdzie powinien wylądować.
Czyli na przymusowym leczeniu.
Chociażby.
To już jest jakiś tam krok, żeby...
No bo kwestia izolowania tego zagrożenia, to jest najważniejsze.
Od rodziny także.
Tak, od rodziny, od tych osób, które są zagrożone.
Do niedawna nieznane u nas pojęcie, dzisiaj absolutnie powszechne, narkomania. I to nie narkomania jakąś heroiną czy kokainą, ale tymi koszmarnymi dopalaczami, o których słyszymy prawie codziennie, o tym, jak ludzie zażywają, umierają albo bardzo później cierpią.
Tutaj mi się wydaje, że przede wszystkim duża rola jest dzielnicowego w działaniach profilaktycznych, tak? I to można też zaobserwować, chociażby też na naszych stronach internetowych, dzielnicowi coraz częściej wychodzą do szkół, rozmawiają z młodzieżą, ale też to, co było wcześniej, że niektórzy mieszkańcy nie mają okazji poznać swojego dzielnicowego. Bardzo często naszych dzielnicowych możemy chociażby spotkać na festynach organizowanych na różnych osiedlach, takich naszych osiedlowych, tak? Gdzie wtedy ten dzielnicowy z danego rejonu się pojawia i możemy go poznać i z nim porozmawiać.
Siedzi pod napisem dzielnicowy?
Nie, z reguły wtedy jest gdzieś tam, powiedzmy, też namiot
policyjny.
I są prowadzone jakieś działania profilaktyczne dla dzieci, dla młodzieży, właśnie też chociażby pod kątem czy to dopalaczy, czy teraz bezpiecznych wakacji, czy bezpieczeństwa nad wodą. Można wtedy się też spotkać. Właśnie to jest też okazja do spotkania z dzielnicowym.
Przyznam, że trochę zaczynam się zastanawiać, panie komisarzu, bo no, człowiek się boi otworzyć lodówkę, żeby mu nie wyskakiwały ostrzeżenia przed dopalaczami. Naprawdę w tej chwili o tym głośno mówi się o tym, ale co chwila też słyszymy, że jakiś człowiek sięgnął po te dopalacze i do tego okazuje się, że wcale nie są to nastolatkowie, którzy chcieliby sprawdzić jakąś nowość.
Tak, no miałem tą przyjemność być tydzień temu tutaj również w studiu z wieloma specjalistami, między innymi z panią ze stacji sanitarno-epidemiologicznej tutaj z wojewódzkiej. I tu z tych statystyk wynika, że to najczęściej to są osoby w wieku 20-30 lat. Także tych osób, które ulegają zatruciu, jest najwięcej właśnie w tym przedziale wiekowym. Więc nie są to właśnie młodzi ludzie w tym wieku nastoletnim, tak? Ale to też mi się wydaje, że właśnie wynika w dużej mierze z różnych akcji profilaktycznych i to nie tylko prowadzonych przez policję, ale przez różne instytucje, tak? Z którymi dociera się do szkół, do młodzieży i tutaj ta edukacja mi się wydaje, że też przynosi skutek.
No, wydawałoby się, że mężczyzna 20-30-letni to mężczyzna na tyle dojrzały, by założyć rodzinę, by zostać ojcem, a nie próbować brać dopalacze, bo to świadczy o jego ogromnej, ogromnej niedojrzałości. Przykro, ale trzeba ten fakt uznać. Tak niestety jest. Mamy kolejne zadanie dla dzielnicowego. Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym, czyli o tym alkoholizmie i narkomanii, o której mówiliśmy.
Tak, tak. No to już wspominał kolega o tym, że próbujemy jako dzielnicowi, bo tak utożsamiam się z tą grupą funkcjonariuszy, pomagać, ale tak jak mówię, bardziej na zasadzie inicjowania pewnych zachowań, ponieważ tak jak tu Adam wspominał, że jeżeli robimy na przykład pogadanki w szkołach, to my nie jesteśmy w zasadzie takimi prelegentami, tylko inspiratorami. Prelegentem jest ten, który się zna, który wie, jak to działa, czyli tak jak mówię, z sanepidu na przykład, czy chociażby z naszego laboratorium kryminalistycznego, gdzie wiedzą, jak to wygląda, jak to pachnie, no może nie jak smakuje, bo bez przesady, ale są specjaliści, którzy po prostu wiedzą, jaki to ma kolor, gdzie to może
znaleźć. No nie zawsze są to specjaliści, bo wokalista oddziału zamkniętego, pan Jary Czeski, który był kiedyś narkomanem, jeździ dzisiaj z wykładami pod tytułem wszystko? Nie bądźcie tak idiotami, jest. Nie róbcie tego. No.
Tak jest. I takich ludzi, bo tak jak on zasmakował, tak? On wie, z czym to się je, wie,
on już
wie,
szedł czym... po krawędzi.
Tak jest. Natomiast dzielnicowy, no gdyby spróbował, przypuszczam, że nie byłby policjantem. Ale to trzeba właśnie w drugą stronę korzystać z wiedzy doświadczonych ludzi, niekoniecznie takich, którzy to zażyli, tak? Ale którzy mają z tym do czynienia, wiedzą,
Jakie są skutki czegoś
takiego. Przede wszystkim też skutki prawne, tak? Bo tutaj tak. Też my przede wszystkim edukujemy w zakresie
zagrożenia prawnego.
I zagrożeń, jakie wynikają z posiadania, tak? Czy rozprowadzania z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy o narkomanii. Także tutaj my te konsekwencje przede wszystkim przedstawiamy.
Mamy alkoholizm, mamy narkomanię, ale też demoralizację. I to coraz młodszych.
No oczywiście tutaj, tak jak już wcześniej mówiłem, tu jest bardzo duża rola dzielnicowych, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne. I tu się pojawiają dzielnicowi w szkole. Również przy dużej współpracy z funkcjonariuszami zajmującymi się problematyką nieletnich organizują różnego rodzaju działania na terenach szkół, czy to mówię przy okazji festynów, prowadzą pogadanki, prowadzą różnego rodzaju zajęcia, ale też prowadzą zajęcia też dla rodziców, tak, żeby mówić im o tej problematyce, jak to wygląda, żeby uświadamiać, że tak naprawdę tą demoralizacją zagrożone może być każde dziecko.
No dzisiaj rodzice, ta rola jest moim zdaniem bardzo trudna, bo on musi bardzo uważnie zwracać uwagę na zachowanie swojego dzieciaka, żeby wyłapać jakby początki zażywania narkotyków czy zmiany zachowania właśnie prowadzącej do tej demoralizacji. Czy dzielnicowy to jest ten adres, żeby się zwrócić? No coś się tutaj źle dzieje.
Oczywiście, że tak. Dzielnicowy jest tym policjantem tak zwanego pierwszego kontaktu, tak? I tak naprawdę możemy się zwrócić do niego z każdym problemem. Jeżeli to będzie wykraczać poza jego kompetencje, to pokieruje nas do odpowiedniej komórki czy do instytucji. Tak. Jeżeli to będzie problem właśnie dotyczący nieletnich, to przekieruje do specjalistów do spraw nieletnich. Jeżeli byśmy mieli problem, tak, z kontaktem z dzielnicowym, to tak jak już to Andrzej wcześniej wspominał, na stronie internetowej możemy znaleźć, tak?
No, ale nie wszyscy mają internet. Tutaj też musimy to wziąć pod uwagę, oczywiście, że starsi mieszkańcy nie są gotowi kontaktować się.
Ale internetem. Dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że każdy z nas ma smartfona, tak?
No,
dzisiaj
telefon.
Telefon, tak? Jak się tak popatrzy, ja często się spotykam chociażby z seniorami, do których by można było powiedzieć, że oni gdzieś tam odstają od tych nowinek technicznych. Nieprawda. Dzisiaj praktycznie prawie każdy ma przynajmniej jednego smartfona, tak?
Bo
to tak trzeba powiedzieć. I jest taka możliwość. Dzisiaj policja dysponuje taką aplikacją Moja Komenda, dzięki której możemy bez trudu znaleźć dzielnicowego praktycznie na każdej ulicy, którą sobie znajdziemy na mapie, tak? Więc jeżeli nie wiemy, kim jest nasz dzielnicowy, wystarczy, że w tej aplikacji wpiszemy naszą ulicę, nasz adres zamieszkania i nam wyskoczy
dzwonić do tego i tego,
tak,
człowieka.
Mamy od razu pełne dane kontaktowe i numer telefonu, i adres mailowy i możemy tego dzielnicowego dzięki temu znaleźć.
Powróćmy do obowiązków dzielnicowego. Sporo ich, przyznam, bo to są same trudne i skomplikowane sprawy, bo sprawy ludzkie. Co jeszcze?
No, takim kolejnym tematem to jest inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
Czyli alarmy. Momencik, bo najpierw pierwszeństwo mają słuchacze. Halo, halo. Coś tutaj nie tak. Moment. O, chyba już żeśmy się połączyli. Halo, halo.
Halo, dzień dobry, witam.
Witamy.
Ja mam taką prośbę do państwa, żebyście więcej... Teraz przed chwilą usłyszałam, że smartfon to telefon. Każdy, kto ma komórkę, to już jest coś, nazywacie teraz smartfonem?
Nie. No smartfon to jest ten taki z dużym ekranem, tak byś w skrócie powiedział.
A no właśnie, to nie każdy ma, zwłaszcza ludzie starsi. Więc
kolega powiedział większość.
Starsi czy dojrzalszy, bo nie każdy chce chodzić z wielkim blatem. Ja do takich należę, że mały telefon, bo do małej torebki czy coś. Ale więc proszę pomyśleć o wszystkich ludziach.
To ja, ale do dzielnicowego się pani nawet z tego małego telefonu także
dzwoni. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja odpowiem od razu na biegu, że tak powiem. Jeżeli mieszka pani w bloku, w wieżowcu, to zazwyczaj na parterze w takiej gablocie są wywieszone informacje o dzielnicowym, pod jakim numerem, jego indywidualny numer, lub pod 112, lub 997, wystarczy zadzwonić do dyżurnego i już pani ma znalezionego dzielnicowego, bo każdy dyżurny panią poinformuje, kto jest dzielnicowym, jaki ma numer.
I do niego odeślę.
Tak.
Powiedzieliśmy, że inspirowanie zabezpieczeń technicznych, czyli alarmów różnego rodzaju, to także domena dzielnicowego, także u niego można tych porad zasięgnąć. Czas nas zaczyna gonić, a powinniśmy powiedzieć o tym, że Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza to po raz drugi już?
Tak, po raz drugi. Jest to druga edycja konkursu pod nazwą Przyjazne Dzielnicowe. I tutaj no, celem tego konkursu jest przede wszystkim wyróżnienie tych najbardziej zaangażowanych dzielnicowych, którzy wykazują się tym największym profesjonalizmem zawodowym, ale też tą szczególną empatią i zaangażowaniem w pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach. W różnych sytuacjach.
Umiejętnością rozmawiania z ludźmi.
Też, chociażby przy wykonywaniu tych obowiązków. No i tu dzięki temu konkursowi mamy tą możliwość wyróżnienia dzielnicowego, który w naszej ocenie tymi cechami
takie
się wyróżnia.
Zasłużył.
Tak, no oczywiście takie cechy
posiada. Co ja muszę zrobić?
Wystarczy albo mailowo, tak, możemy napisać maila na adres przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.
Już się pogubiłem. Przyjazny.
Duży, tak, długi adres. Długi. Przyjazny.dzielnicowy@bg.
To jest Bydgoszcz.
Tak, BG.
BG.
Kropka policja.
Policja.
Kropka.
Gov.
Gov.
Czyli
kropka PL.
Government, rząd. Tak. Kropka PL.
Możemy wysłać takie zgłoszenie, ale też możemy wysłać za pomocą tradycyjną, tak, listu na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, czyli Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85 090 Bydgoszcz. I co w takim zgłoszeniu powinno być? No oczywiście dane osoby zgłaszającej, żebyśmy mogli zweryfikować, tak, takie zgłoszenie oraz opis sytuacji, w jakiej dzielnicowy pomógł. Im szerszy ten opis będzie, im bardziej szczegółowy, oczywiście tym dzielnicowy ma większe szanse, aby ten konkurs wygrać.
A jak wygra, to co?
A jak wygra, to otrzyma nagrodę komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
No, to jest się o co tak ubiegać. Dziękuję pięknie. My rozmawialiśmy dzisiaj o roli dzielnicowego funkcji w policji, szczególnego policjanta, który istnieje nieprzerwanie, niezależnie od ustrojów, niezależnie od struktur milicyjnych, policyjnych. Zawsze jest potrzebny, bo zawsze powinien być tuż przy nas, blisko ludzi. A naszymi gośćmi byli dzisiaj, chciałem podziękować za udział w tej audycji, pan podinspektor Andrzej Majrowski, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Dziękuję państwu.
I pan podkomisarz Adam Kumkowski, specjalista Wydziału Prewencji tejże komendy.
Dziękuję bardzo.